W kim się zakochuje główny bohater filmu Ona w reżyserii Spike'a Jonze'a?
W sztucznej inteligencji, co może się wydawać dosyć niezwykłe, ale perspektywa przyszłości cywilizacji wygląda w ten sposób, że będziemy coraz bardziej samotni. Nie będziemy umieli nawiązywać relacji z prawdziwymi ludźmi.
To już się dzieje z powodu pandemii na przykład.
Tak.
Jesteśmy coraz bardziej online.
Społeczność także azjatycka jest tego świetnym przykładem. Łatwiej nam porozmawiać z kimś, kogo nie widzimy, a właśnie zakochujemy się w głosie, który daje poczucie bliskości i jest spełnieniem marzeń.
Posłuchajmy fragmentu filmu Ona.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
Samantha jest troskliwa, czuła, zdaje
się. No ideał kobiety. On próbuje w realnym świecie nawiązać prawdziwe relacje i tam te kobiety przewijają się przez jego życie, ale żadna nie jest tą idealną. No i właśnie głos Scarlett Johansson jest w stanie sprawić, że główny bohater odnajduje to, czego szuka. Problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, że ona doskonale potrafi diagnozować nasze uczucia, pragnienia, nawet takie, do których się nie chcemy przyznać. Będzie potrafiła odpowiedzieć na nie w sposób taki, który sprawi, że nie będziemy mieli w sobie takich mechanizmów obronnych, ponieważ będzie to docierało do naszych najgłębszych pragnień, marzeń i fantazji. To jest perspektywa jakiejś przyszłości, która właśnie jest z jednej strony niebezpieczna, a z drugiej strony pocieszająca, że nawet ci, którzy są samotni, będą potrafili znaleźć jakiś poziom porozumienia z własnymi marzeniami. Jak patrzymy też na twórczość, która opiera się na tym motywie transhumanizmu.
To może za chwilę rozwiniemy ten wątek transhumanizmu. To jest zarazem i fascynujące, i przerażające. A z kolei przypomnijmy, co się dzieje w filmie Alma. To muzyka z tego animowanego filmu Alma. Oba te filmy możemy obejrzeć, dodajmy, w internecie.
Film Alma jest krótkim metrażem, który pokazuje inną perspektywę, perspektywę posthumanistyczną. Mała dziewczynka błąka się po mieście, na wystawie sklepowej zauważa lalkę, która jest bardzo podobna do niej. Następuje przeskok i ona staje się tą lalką. Obok niej stoją inne lalki, więc jest to taki trochę thriller, ale jednocześnie spojrzenie na rzeczy, które są często odbiciem nas, to znaczy pytanie, czego my pragniemy w życiu, jakimi rzeczami się otaczamy. I te rzeczy, które są częścią nas, które są tym światem nieożywionym, a jednocześnie mają w sobie ładunek emocjonalny, nasze uczucia, nasze wspomnienia.
Jeśli dzieci będą oglądać tę bajkę, to koniecznie z dorosłymi. To teraz wprowadźmy te dwa skomplikowane terminy, czyli posthumanizm i transhumanizm. Który termin pasuje do którego filmu?
Transhumanizm odnajdziemy w filmie Ona, ale także elementy posthumanizmu. Ale tam transhumanizm ze względu na technologię, która jest wszechogarniająca, która jest odpowiedzią na nasze właśnie pragnienia, potrzeby. Takie jest też zadanie techniki w ogóle, jak spojrzymy na historię kultury. Ona ma pomagać człowiekowi w lepszym, łatwiejszym życiu. Poszliśmy dalej jako ludzie, potrafiąc skonstruować takie maszyny, które są dla nas niezbędne już do życia. W tym filmie właśnie jest to pokazane. Główny bohater woli rozmawiać ze sztuczną inteligencją niż żyć w świecie na zewnątrz.
To jest transhumanizm, a posthumanizm?
Posthumanizm jest krytyczny wobec technologii. To jest ta perspektywa, która mówi o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą technologia i stara się dokonać rewizji całych osiągnięć człowieka i zadać sobie pytanie, co człowiek zrobił nie tak, że technologia jest nam potrzebna do tego, żeby być człowiekiem. Właśnie jak tutaj w tym filmie Ona, że on potrzebuje sztucznej inteligencji, żeby poczuć się spełnionym, żeby poczuć coś głębszego. Posthumaniści zwracają uwagę także na inne perspektywy myślenia o świecie. To znaczy w tej krótkiej animacji pojawiają się rzeczy, ale te rzeczy, które przyjmują nad nami władzę. To znaczy są takim spełnieniem marzeń i my często marzymy o jakichś rzeczach, których naprawdę nie traktujemy jak rzeczy, tylko jako przedłużenie naszych fantazji, naszych projekcji samych siebie, jak na przykład ma to miejsce z drugimi samochodami albo zegarkami, które mają coś reprezentować. Jeśli się otaczamy rzeczy, jeśli potrzebujemy tak wielu rzeczy, to tak naprawdę do czego my ich potrzebujemy?
W gruncie rzeczy transhumanizm i posthumanizm to są takie perspektywy, które pokazują, że człowiek niekoniecznie jest w centrum świata, wszechświata?
No tak, transhumanizm i posthumanizm reprezentują taką szerszą kategorię, którą jest nowa humanistyka. To jest próba przeciwdziałania impasowi w nauce, a szczególnie utracie znaczenia humanistyki jako nauki. I tutaj humaniści właśnie chcą odbudować swój autorytet pokazując z jednej strony szanse, jakie daje nam technologia, a z drugiej strony właśnie jak posthumaniści krytykując te technologie, pokazując, jakie zagrożenia niesie ze sobą cywilizacja techniczna.
Czym byłoby w takim razie to działanie VR-owe podlaskiego twórcy Michała Stankiewicza, który, przypomnijmy, jest w trójce finalistów Biennale w Wenecji, czyli że w pewien sposób można mieć kontakt przez technologię 3D z terminalnie chorą osobą, a kiedy jej już zabraknie, to być może to będzie sposób na komunikowanie się z nią.
Kiedy słuchałam wywiadu z artystą, padły takie słowa, że sztuka od zawsze pełniła taką funkcję. On po prostu znalazł nowe medium, za pomocą którego jest w stanie realizować to zadanie sztuki, to znaczy po pierwsze nieśmiertelności artysty, ale też obiektu, który wybierze sobie jako przedmiot tworzenia. A z drugiej strony jest to sztuka, która odwołuje się do emocji. Właśnie nowa humanistyka kładzie nacisk na przeżycie, na emocje, a niekoniecznie na racjonalność. My i tak będziemy racjonalni, bo nie jesteśmy w stanie wyłączyć myślenia. Nawet jeśli mówimy, że to są uczucia, to te uczucia i tak racjonalizujemy. A nadaje swojemu przeżyciu, które wynika z jego doświadczenia osobistego, taki wymiar uniwersalny i taki, który jest przekazem skierowanym do wszystkich, to znaczy każdego z nas czeka kiedyś koniec. Pytanie, jak możemy to przepracować? No i to jest taka forma przepracowania straty, śmierci, która dzieje się za pomocą technologii.
Czyli widzisz w tym więcej nadziei niż zagrożeń?
Jeśli człowiek interesuje się jakimś tematem, to można powiedzieć, świat mu odpowiada na jego pytania. Teraz jestem w trakcie oglądania drugiego sezonu Stworzonej do miłości. To jest taki serial amerykański. Podobny problem. Czy technologia to zagrożenie, czy szansa? I nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak naprawdę będą decydowały jednostkowe wybory. Wątpię, czy kiedykolwiek jakieś państwo będzie w stanie stworzyć prawo, które będzie w stanie przewidzieć wszystkie możliwości, jakie oferuje nam technologia. Poza tym ona zawsze wyprzedza i prawodawstwo, i humanistykę. To będą takie indywidualne wybory. Czy decydujemy się na bycie postczłowiekiem, ale w jakim znaczeniu? Czy na przykład będziemy chcieli mieć bardziej wydajne ciała, albo będziemy chcieli być nieśmiertelni? Czy pójdziemy w stronę rozwijania wrażliwości, co właśnie jest przykładem tej sztuki, którą pan Stankiewicz tworzy. Wrażliwości, która wykorzystuje technologię do tego, żeby przekazać coś istotnego, to znaczy też, żeby pomóc przepracować traumę.
Będziemy się nad tym zastanawiać indywidualnie i rozstrzygać to, czyli w gruncie rzeczy będziemy robić to, czym zajmuje się humanistyka, nowa humanistyka i o tych perspektywach posthumanistycznej i transhumanistycznej mówiła Karolina Wierel. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.